Zapalamy dzisiaj już trzecią adwentową świecę. Trzecia niedziela adwentu. Już trzeci tydzień przebija mi się przez ten mrok, przez te mgły, przez ten taki czas, mówiąc bardzo po ludzku, depresyjny. Ale po Bożemu czas, który jest ogarnięty ciemnością i który tęskni za światłem. Jest taki poemat, taki epos starożytny, który jest bardzo ściśle powiązany potem z Biblią. Epos o Gilgameszu. Gilgameszu. Gilgamesz to jest taki mędrzec starożytny, który opłakuje swojego ukąszonego przez węża przyjaciela. Wyrusza w drogę. Słyszy, że gdzieś jest jakieś tajemne ziele, które może tego przyjaciela uzdrowić, przywrócić do życia. Opuszcza swój pałac, wyrusza w drogę poszukiwań i w jakimś momencie to ziele odnajduje. Po latach, po trudach. I kiedy już ma dotrzeć do tego zmarłego z tym uzdrowieniem, jakiś wąż zakrada się i to ziele mu wydziera. Przyjaciel nie otrzymuje życia, a Gilgamesz zapada w głęboki smutek. To jest to pragnienie człowieka, żeby się spełnić, żeby doświadczyć miłości, żeby wejść w jakąś jedno z drugim człowiekiem, w życie, w światło, w dobro. Epos, który mówi o jakiejś sytuacji każdego z nas. Kto z nas tęskni za miłością, za prawdą, za pięknem, za spełnieniem, za sensem. I właśnie dlatego mamy Adwent, bo na dobrą sprawę myśmy już zostali zanurzeni w ten sens, w tę miłość, w to światło, w to zwycięstwo. Bo na kogo my czekamy? Na tego, który jest. Czekamy na tego, który jest. Na tego, który był. I na tego, który przychodzi. To jest to formuła biblijna, pokazująca, kim jest Bóg. On jest. On dotyka naszej rzeczywistości. On był przed wiekami i on ciągle przychodzi. Adwent to jest ten czas, żeby nauczyć się na nowo przyjmowania tej miłości. Adwent to jest czas, żeby nauczyć się na nowo widzenia tę miłość. Widzenia tego sensu, tego ciepła, tego światła. Adwent to jest czas uwagi, żeby nie przegapić Boga, który wciąż do człowieka przychodzi. Droga. Tak jak dziecko chodzi po drodze, jak Każdy z nas, chodząc po drodze, uczy się nowych elementów rzeczywistości. Tak my mamy ten czas, żeby się uczyć spotkania na nowo z tym, który jest, który był i który przychodzi. I to nie jest czekanie na Boga jakikolwiek. Dzisiaj ta niedziela podkreśla bardzo ważny moment. Ona jest niedzielą z wykrzyknikiem. To jest trzecia niedziela Adwentu z oczekiwaniem radosnym. Ona mówi gaudete, bracia, radujcie się. Nie sposób oczekiwać na kogoś, kto kocha, bez radości. I mamy na przykład te poematy biblijne, choćby najsłynniejszy Pieśń nad pieśniami, kiedy mówi ta oblubienica drżąca z miłości: oto nadchodzi, oto otwieram drzwi, oto kładę rękę na skobel, żeby mu otworzyć, a moja ręka pełna mirury drże z miłości. Albo Ezeasz powie o tym wyprowadzeniu oblubienicy na pustynię, która poszukuje swojego ukochanego, która potrzebuje pustyni, bo musi jakoś oswoić się z tą rzeczywistością miłości. To jest to, co my dzisiaj słyszymy właśnie u Izajasza. Radujcie się, bracia. Oto przychodzi. Radujcie się. Dzisiaj to jest takie pytanie o, tak sądzę, że powinniśmy sobie takie pytanie zadać, o sposób naszego oczekiwania. Pytanie o radość. Czy my mamy radość w sobie? Nie radość taką wesołkowatą, z dowcipami, z uśmiechaniem się. Tak ludzie czasami mówią: uśmiechnij się. No nie mam ochoty się śmiać, co nie znaczy, że jestem smutny. Radość to jest rzeczywistość wewnętrzna. To jest przekonanie, że spotykam miłość. Że jestem ogarnięty miłością. Że mam sens. Że widzę w tym wszystkim, że to wszystko, co mnie dotyka, to, co mnie jakoś chce ograniczyć, co mnie łapie w mojej wolności, to jest, że mimo wszystko jest ktoś większy od tego. Ja się cieszę, że mogę z takim, z nim się spotkać. Zobaczcie, jak mamy doświadczenie miłości. Szczególnie w tym pierwszym stanie, jak jesteśmy zakochani. A to, tak jak mówią te poematy, czy ja mam radość w sobie, że ja się spotkam, że jestem na drodze ku spotkaniu. Wybaczcie, ale czasami jak się jest w kościele i słyszy się takie śpiewy, to tak jakby na pogrzebie było. Śpiewy w kościele, a przecież myśmy powinni wyrażać swoją radość, jeżeli rzeczywiście taką radość mamy w sobie. A zatem pytanie o radość to jest pytanie o to, czy ja rzeczywiście czekam na Boga, na moje spełnienie, na to, co jest u tego Gilgamesza, nie? Żeby się spełnić, żeby doświadczyć życia. czy ja czekam na jakieś tam choinki, światełka, łzawe opłatki w czasie Wigilii. Tego typu rzeczy, które nie mają nic wspólnego z no, tym Mikołajem w tych śmiesznych czapkach czerwonych. To nie ma nic wspólnego z Bożym Narodzeniem. I dlatego mamy dzisiaj te lektury, w których powtarza się to słowo radość. Wielbi moja dusza Pana, raduje się mój duch w Bogu, moim Zbawcy. Izajasz, ogromny się wesele w Panu, moja dusza raduje się w moim Bogu. Bo my żyjemy tak, jakby się nic nie stało. Szukamy jakichś nadzwyczajności, jakichś grzmotów, burz, trzęsień ziemi, tak jak to jest w religiach pogańskich. Tam teofanie, objawianie się Boga polega właśnie na zmianach w przyrodzie, zazwyczaj strasznych. Tymczasem jak Bóg działa, zobaczcie. Mamy księgę Izajasza. Ten prorok żył w VI wieku przed Chrystusem i on, właśnie to on dzisiaj pisze, weselę się w Panu i wy, bracia, też się radujcie. On pisze, on ma to doświadczenie uprowadzenia do niewoli. To jest VI wiek przed Chrystusem, 586. Jest okupacja tych ziem Palestyny przez Nabuchodonozora. Tam jest zburzenie świątyni jerozolimskiej, deportacja do Babilonu. I oni tam w tej niewoli, w tym upokorzeniu, oni słyszą słowo radości. Bo Bóg tam posyła tego Izajasza z nimi. Bracia, radujcie się, wkrótce będziecie wolni. Stukali się w głowę pewnie, jak to jest możliwe. A Babilończycy kazali im śpiewać, tak mówi jeden z psalmów, zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich. Oni w tym bólu, jakże możemy śpiewać pieśni, skoro zmierzamy ku śmierci. I potem mówią, na wierzbach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy. A tu się okazuje, że Bóg się objawia w historii, bo już za kilka lat Persowie napadają na Babilon, no i wygrywają. I paradoksalnie poganin, Pers, Cyrus buduje Żydom w Jerozolimie świątynię, odbudowuje to, co było ruiną. Nie do pomyślenia. Tak działa Bóg. Nie działa w chmurach, nie działa w deszczu, w trzęsieniu ziemi, w piorunach. Ale działa w historii, w faktach. My obecność Boga również rozpoznajemy w faktach, w tym, co się dzieje w naszym życiu. To jest słowo Boga. I dlatego to proroctwo Izajaszowe, ono ma charakter mesjański. To znaczy Bóg wchodzi w historię naszą. W to, co my, czym my jesteśmy. W te nasze różne upokorzenia, w te nasze różne problemy, w te nasze różne depresje, w te sytuacje również narodowe. Bo nam się wydaje, że to politycy są ważni. Znowu się nie udało, znowu wpadamy w jakiś dół. Znowu jakiś tam się pojawił, ten czy inny. W naszym domu podobnie, jakiś problem taki czy inny. To nie politycy rządzą światem, okazuje się. Nie tacy czy inni ludzie, nie takie czy inne problemy. To Bóg jest Panem historii. I On się w historii objawia jako Pan, jako ten, który panuje nad sprawą, nad sytuacją. I dlatego to proroctwo Izajasza to jest nie opis historii narodu izraelskiego, ale to jest doświadczenie człowieka, który szuka Boga i który może się spotykać tego spotkania, może się spodziewać tego spotkania tylko i wyłącznie we własnym życiu, we własnej historii. Jeżeli dobrze patrzymy, to na pewno mamy takie doświadczenie. Każdy z nas może tak powiedzieć, że nieraz doświadczył Boga w faktach, nie w sentymentach, jakichś tam wspomnieniach, wzruszeniach, w faktach. I do tego bracia, radujcie się. Radujcie się, to znaczy wejdźcie w świadomość, po to mamy czas Adwentu, po to mamy czas, żeby uczyć się odkrywania tego, że Bogu zależy na nas, że On przychodzi w swoim czasie, że On się interesuje, że On jest Panem, czyli panuje nad naszą sytuacją. Wszelką sytuacją. I dlatego Izajasz mówi, Duch Pański nade mną, bo mnie namaścił, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, takim, którzy nie mają nadziei, którzy nie widzą sensu tego świata, którzy przeklinają ten świat i ludzi, i swoje życie. Prorok mówi, wesele się w Panu. Moja dusza raduje się w moim Bogu. To samo mamy u Pawła w liście do Tesaloniczan. List do Tesaloniczan to jest pierwsze pismo chrześcijańskie, w ogóle najstarsza księga w Nowym Testamencie, to jest około 50 roku. I to jest zarazem pierwsze pismo w ogóle chrześcijańskie. I Paweł apostoł pisze do Tesaloniczan, których kiedyś przed laty ewangelizował. Teraz sam Paweł jest w Koryncie. I pisze do tych Tesaloniczan, bo słyszy, że Tesaloniczanie są prześladowani. Grozi im śmierć, są skazywani przez trybunały i tak dalej, i tak dalej. I co on do nich pisze? Bracia, zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie. W każdym położeniu dziękujcie. Bo taka jest wola Boża wobec was w Jezusie Chrystusie. Nie klepie ich po plecach. I mówi, będzie dobrze, zobaczycie. Ale mówi paradoksami. W tej sytuacji, bracia, radujcie się. Bo Bóg jest większy od tego wszystkiego. To wy zwyciężacie, nie oni. Zobaczcie, to jest Boże Narodzenie. To nie są świeczki i lampeczki różne. Taka pokusa kościółka takiego fajnego, pobożnego, kolorowego, kościółek. To jest Kościół Jezusa Chrystusa Zwycięskiego. Radujcie się, bracia. Może niech to będzie to pierwsze słowo na ten pierwszy dzień rekolekcji, refleksji, drogi ku radości. Bo wierny jest ten, który was wzywa. On też tego wszystkiego dokona.